Po tygodniowej przerwie wracamy do naszego cyklu zwiastowania, ale to coś więcej niż cykl zwiastowania, do całego przedsięwzięcia, które nazywamy, pamiętacie jak? Misja VIP. Cóż to takiego jest misja VIP? W skrócie można powiedzieć, bardzo ważna osoba, wszechmogący Bóg, przychodzi do bardzo ważnych osób, czyli do swoich dzieci, by przez swoje dzieci dotrzeć do bardzo ważnych osób, jakimi są ludzie, którzy jeszcze Pana Boga nie znają. To jest istota misji VIP. Inaczej można to powiedzieć, że my, zwykli ludzie, wyposażeni przez niesamowitego, cudownego, wielkiego Boga, jesteśmy posłani na ten świat, aby zostawić go przemienionym, zostawić go innym, lepszym ze względu na Boga, ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na Bożego, Świętego Ducha. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczy priorytetowej, o sprawie najważniejszej, o rzeczy, która jest najważniejsza i której nic i nikt przebić nie może. A sprawa, o której będziemy mówić, jest dość pilna. Coś musimy podjąć prędko, bo to jest sprawa życia i śmierci. Dzisiaj będziemy mówili o rzeczy priorytetowej, najważniejszej dla życia człowieka wierzącego. Sprawa jest, jak mówiłem, pilna, sprawa jest najwyższej wagi, ponieważ sprawa dotyczy życia i śmierci. I nie tylko ta sprawa dotyczy tego, co tu i teraz, ale ta sprawa dotyczy wieczności. Cóż takiego mam na myśli? Mam na myśli odpowiedź na największy problem ludzkości, nie tylko XXI wieku, ale na największy problem ludzkości od początku istnienia człowieka aż do ostatniej chwili, kiedy ostatnie tchnienie na ziemi zostanie wydane. Największym problemem, z jakim styka się człowiek, jaki doświadcza człowiek na przestrzeni całej historii, to jest problem duchowej pustki. Ktoś powiedział to tak, że każdy z nas przychodzi na ten świat z otworem w sercu. Ten otwór ma pewien kształt i tylko coś, co pasuje do tego otworu, może tę pustkę zapełnić. Dzisiejszy człowiek to człowiek, który doświadcza duchowej pustki. A ta duchowa pustka krzyczy o zapełnienie. Więc współczesny człowiek, i nie tylko współczesny, człowiek na przełomie całej historii ludzkości na różne sposoby próbował, próbuje i będzie próbował tę pustkę zapełnić. A diabeł posyła mu różnego rodzaju rzeczy, którymi chciałby, by człowiek tę pustkę zapełnić. Podsuwa mu różnego rodzaju pomysły, często pomysły destrukcyjne, które prowadzą do zniszczenia życia i co najgorsze, w konsekwencji do śmierci wiecznej. A więc mamy problem. Problem to duchowa pustka człowieka. To chyba Pascal właśnie powiedział, że człowiek rodzi się z pustką w sercu, pustką w kształcie Boga. I tylko Bóg tę pustkę człowiekowi może zapełnić. Czy jest więc coś, co tę pustkę w sercu człowieka może zapełnić? Albo może powiem to inaczej. Czy jest ktoś, kto tę pustkę, która krzyczy, woła o zapełnienie, czy jest ktoś, kto tę pustkę może wypełnić? Posłuchajmy słów Jezusa. Jezus powiedział bardzo proste zdanie, znane nam chrześcijanom. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Znacie to? I co robi? I pije. A jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jezus daje nam odpowiedź. To, co powiem, brzmi w uszach wielu chrześcijan jak stwierdzenie banalne. Ale to stwierdzenie musi być w Kościele przypominane bez przerwy. A to przypomnienie brzmi, tylko Jezus może zapełnić duchową pustkę człowieka. Ponieważ nie ma innego imienia pod niebem. Dane człowiekowi, przez które człowiek mógłby być uratowany, przez które człowiek mógłby być zbawiony. Ja wiem, że w dzisiejszym świecie, w świecie pozbawionym absolutów, o czym mówiliśmy tydzień temu, mówi się, że mówienie o tym, że jest tylko jedyna droga ratunku dla człowieka i że tą drogą jest Jezus Chrystus, zakrawa na nietolerancję. Bez przerwy o tym słyszę, że my, chrześcijanie, jesteśmy nietolerancyjni, ponieważ uważamy, że tylko Jezus może duchową pustkę człowieka zapełnić. Ale to nie jest brak tolerancji. Czy brakiem tolerancji jest stwierdzenie faktu, jedynym morzem, nad którym jest Kołobrzeg, to jest Morze Bałtyckie? Ktoś mi powie, ale jesteś nietolerancyjny. Podyskutujmy o tym. Ale fakt jest faktem. Jedynym morzem, nad którym leży Kołobrzeg, jest Morze Bałtyckie. Biblia mówi wprost. Jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Dzisiejszy człowiek potrzebuje Jezusa. Żadna religia, żaden inny człowiek, żadna używka, narkotyk czy cokolwiek innego, żadna rozrywka nie jest w stanie zapełnić tej duchowej pustki, która jest w naszym sercu. Nie wiem, ci z was, którzy mają dzieci, pamiętam, że moje dzieci miały taką zabawkę. To była taka płytka z różnymi otworami i nasze dzieci uczyły się dopasowywać kształty. Pamiętacie? I czasami próbowały dopasować trójkącik do kwadratu albo kwadrat, co jeszcze gorsze, do trójkącika. I tak metodą prób i błędów w końcu udawało się i wtedy cieszyliśmy się, jakież dojrzałe dziecko potrafi już dopasowywać kształty. I na tym właśnie polega. Człowiek dojrzały potrafi do swojego życia dopasować najpiękniejszy kształt. Kształt Jezusa Chrystusa, który jedynie może zapełnić duchową pustkę. Mamy więc rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest osoba Jezusa Chrystusa. Kochani, jak mówiłem, problem jest o tyle poważny, że jeśli ta duchowa pustka nie zostanie przez Jezusa zapełniona, to konsekwencją tego jest wieczna śmierć. To nie jest mowa tylko o tym, co tu i teraz. To jest mowa o wieczności. Ja wiem, to jest oczywistość, ale to jest poważna sprawa, najpoważniejsza. Ludzie idą na wieczną śmierć, ponieważ nie poznali Jezusa Chrystusa. A dlaczego nie poznali? Nie poznali dlatego, że nikt ich z tym Jezusem Chrystusem nie zapoznał. Nikt ich nie wziął za rękę i nie powiedział im, chodź, chciałbym przedstawić Tobie mojego najlepszego przyjaciela, jest nim Jezus Chrystus. Chciałbym, byś się z Nim zaprzyjaźnił, ponieważ On chce zaprzyjaźnić się z Tobą. A kto może kogoś z kim zapoznać? Jak myślicie? Zapoznać mogą tylko ci, którzy taką osobę znają. Prosta sprawa. Możesz, jeśli znasz Jezusa, możesz zapoznać go z osobą, która go jeszcze nie zna. Przyczyną tego największego problemu, tej duchowej pustki, jest to, że nikt tym ludziom Jezusa nie przedstawił. A Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie. Każdy bowiem, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Mówili z do Rzymian. A dalej dodaje. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A przecież sam Jezus Chrystus powiedział w ostatniej swojej wypowiedzi. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Komu? Wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu. Używamy często takiego zdania, że Jego ostatnie polecenie jest naszym pierwszym zadaniem, a wielkie przesłanie, bo tak nazywamy ten fragment Bożego Słowa, ma być naszą życiową misją. Życiową misją każdego chrześcijanina ma być właśnie wielkie przesłanie. Wiecie, ja mam taki ulubiony fragment Bożego Słowa dotyczący ewangelizacji. Kiedyś przed jedną z ewangelizacji modliłem się. Mówię, Boże, daj mi słowo na tę właśnie ewangelizację. Zacząłem się modlić i usłyszałem w swoim sercu, w swoim umyśle fragment z objawienia świętego Jana. Pewnie go znacie. Jan miał widzenie i mówił, i ujrzałem anioła, który leciał środkiem nieba. I pamiętacie, co miał w ręku? Miał w ręku Ewangelię. I tam jest dokładnie powiedziane, Ewangelię wieczną. Nie wieczną, tylko wieczną. I miał ją w jakimś celu. Tam jest dalej napisane. Widziałem anioła, który miał w ręku Ewangelię, Ewangelię wieczną i miał ją w tym celu, aby ją zwiastować. Komu? Wszystkim narodom, plemieniom i językom. Każdemu. Nie ma nikogo pod słońcem, komu ta Ewangelia miałaby nie być zwiastowana. Ta Ewangelia jest skierowana do każdego człowieka. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu tekstowi. Anioł trzymał w ręku Ewangelię wieczną. Dlaczego jest nazwana wieczną? Ponieważ skutki przyjęcia Ewangelii idą w wieczność. Nieprzyjęcie Ewangelii ma swoje wieczne konsekwencje. I przyjęcie Ewangelii ma także swoje wielkie konsekwencje wieczne. Czytamy w jednym z listów apostoła Pawła, że ludzie, którzy poniosą śmierć wieczną, czyli zostaną oddaleni od oblicza Bożego, to są ludzie, którzy nie poznali Ewangelii lub nie stali się jej posłusznymi. A więc zobaczcie, jaką wielką moc ma Ewangelia. Jest to Ewangelia wieczna i anioł miał po to ją, żeby ją zwiastować. Nie wiem, czy znacie dokładne tłumaczenie, co to znaczy ewangelista. To jest ciekawe. Wiecie, co znaczy ewangelizować? Dokładnie, jakbyśmy chcieli przeanalizować słowo ewangelizować, dokładnie brzmi ono pełnić rolę anioła. Ponieważ w słowie ewangelizacja zawiera się słowo anioł. Chcielibyście być aniołem dla kogoś innego? Ewangelizacja znaczy pełnić rolę anioła. A Jezus powiedział do nas bardzo proste słowo. Jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Bardzo proste zdanie. To są oczywistości. Pamiętacie, nie tak dawno, jakiś rok temu, dzieliłem się słowem pod tytułem problem i rozwiązanie. Pamięta ktoś z was takie kazanie? Problem, rozwiązanie? Bo powtórzę, jak nie pamiętacie. Mówiłem o dwóch historiach, które są zapisane w Ewangeliach. Pierwsza historia to historia człowieka sparaliżowanego. Pamiętacie? Był sparaliżowany, leżał na swoim łożu, nie był w stanie nic zrobić, żeby jego los się zmienił. Nie był nic w stanie zrobić, ale miał kochających ludzi, którzy podjęli pewien wysiłek. Jaki wysiłek? Unieśli jego łoże, tych ludzi było czterech, i wiedzieli, gdzie jest rozwiązanie problemu tego sparaliżowanego człowieka. A co było rozwiązaniem? Rozwiązaniem była obecność Jezusa Chrystusa. Problem polegał na tym, żeby ten sparaliżowany człowiek, który nic nie był w stanie ze sobą zrobić, został przeniesiony z miejsca swojej niemożności do obecności Bożej, do obecności Jezusa Chrystusa. Sam nie był w stanie tego zrobić. Potrzebował kogoś, kto podejmie wysiłek, kogoś, kto rozumiejąc stan tego człowieka, stan kompletnego paraliżu i rozumiejąc, że rozwiązanie jest w Jezusie Chrystusie, potrzebował ludzi, którzy chwycili tego człowieka, usunęli wszelkie przeszkody po drodze, a tych przeszkód było sporo. Przeszkodami byli ludzie, którzy stali na drodze, którzy przeszkadzali w dotarciu do Jezusa Chrystusa, bo i dzisiaj tak jest. Dzisiaj też są ludzie, którzy są przeszkodą w dotarciu innym do Jezusa. Był dach, który trzeba było rozebrać i w końcu ten człowiek dostał się do Jezusa, został przyniesiony do Jezusa i Jezus powiedział mu bardzo ważne dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, którą mu powiedział: synu, odpuszczone są twoje grzechy. Czy myślicie, że dzisiaj świat, który ma duchową pustkę, nie potrzebuje usłyszeć takiego właśnie zdania? Czy wy sami w swoim życiu nie mieliście takiego momentu, kiedy marzyliście o tym, żeby ktoś przytulił ciebie i powiedział: wiesz co, wszystko masz przebaczone, twoja przeszłość jest przebaczona. Mieliście takie chwile w waszym życiu? Ten człowiek właśnie, paraliż nie był jego największym problemem. Największym jego problemem był grzech, który powodował tę duchową pustkę. Został przyniesiony do obecności Jezusa, zostały mu przebaczone grzechy i zostały mu przywrócone całkowite zdrowie. A drugą historię, którą mówiłem, to była historia wskrzeszenia Łazarza. Czy Łazarz mógł coś zrobić, żeby zostać wskrzeszonym? Absolutnie nic nie mógł zrobić. Ale fakt mógł mieć miejsce wtedy, kiedy Jezus mógł się znaleźć w obecności zmarłego Łazarza, by wypowiedzieć słowo. I znów potrzebni byli ludzie, którzy zaprowadzili tym razem. W pierwszej historii człowiek został przyniesiony do Jezusa. W drugiej historii Jezus został zaprowadzony do martwego Łazarza. I znów były przeszkody. Kamień, który przysłaniał grób. Przeszkoda została przez ludzi usunięta. A wtedy Jezus wypowiedział słowo, bo Boże Słowo ma moc wskrzeszania zmartwych i przywrócić człowieka, który umarł w grzechach, do nowego życia. Jezus wypowiedział swoje słowo i czytamy, i wyszedł umarły. Cóż za piękna historia. Chcielibyśmy doświadczać takich historii w naszym życiu? Chcielibyśmy widzieć ludzi, którzy są poranieni, którzy mają duchową pustkę, żyją w przeświadczeniu swoich grzechów, bez Boga i bez nadziei na świecie, to mamy zanieść im Jezusa Chrystusa. Chwilę chciałbym powiedzieć o pewnym rozróżnieniu. Często w Kościele mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o służbie i mówimy o misji. Kiedyś o tym już mówiłem. Ważną rzeczą jest to, żeby mieć służbę w Kościele. Ale służba w Kościele jest skierowana do wierzących. Misja jest skierowana do osób, które nie mają osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Służba skierowana jest do ludzi, którzy są już w Bożej rodzinie, są Bożymi dziećmi. A misja skierowana jest do tych, którzy nie należą jeszcze do Bożej rodziny. Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest to, by każdy z nas wypełnił tę misję, do której Bóg nas powołał. Apostoł Paweł miał taką misję w swoim sercu. Powiedział kiedyś do Tymoteusza, tak, ale ty wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie swoją służbę. Kochani, to jest nasza misja. Wypełnić pracę ewangelisty. Lubicie słowo praca? Dlaczego? Bo praca wymaga włożenia wysiłku. A więc ewangelizacja wymaga podjęcia wysiłku, podjęcia trudu. Ktoś powiedział, że Kościół to wspólnota chodzących, a nie siedzących. Kościół potrzebuje ludzi, którzy podejmą pracę ewangelisty. To nie dzieje się automatycznie. Jesteśmy powołani, aby ruszyć z miejsca i dotrzeć tam, gdzie są ludzie, którzy Jezusa Chrystusa nie znają. Wypełnij pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie swoją służbę. Możemy sobie zadać pytanie. Pytanie pierwsze. Kogo w takim razie mam przyprowadzić do Jezusa Chrystusa? Jakich ludzi? Wiecie, Biblia daje bardzo prostą odpowiedź. Mój Bóg w liście do Tymoteusza oznajmił taką prawdę, że On chce, aby, wiecie, kto był zbawiony? Wszyscy. I żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. To jest biblijna prawda. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. A w pewnej przypowieści powiedział tak. Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, ślepych i chromych. Wyjdź na drogi, między opłotki, przymuszaj, by weszli. Niech będzie zapełniony mój dom. A więc Ewangelia dotyczy każdego. Mamy docierać do każdego człowieka. Mówiłem tu już kiedyś o tym, że kiedy przeczytałem ten fragment, Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, to usłyszałem w sercu, żebym miał zrobić pewien eksperyment. I mówiłem wam to. Do tego eksperymentu was zachęcam. Gdy wyjdziecie z tego miejsca, zróbcie to raz jeszcze. A jeśli ktoś nie robił, to zrób to po raz pierwszy. Mijając każdego człowieka, mów sobie, oto mijam człowieka, którego Bóg chce zbawić. Bo jeśli Bóg chce zbawić każdego człowieka, a tak jest napisane w mojej Biblii jest, że jest napisane, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tak jest napisane w mojej Biblii. A więc mijając każdego człowieka, zrób eksperyment. Oto mijam człowieka, którego Bóg chce uratować. Wiecie, co się stanie w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności nasze serca będą zmienione. Bo się nagle okaże, że ktoś, kto leży w rynsztoku, ktoś, kogo nie lubimy, jest człowiekiem, którego Bóg chce zbawić. Okaże się, że ktoś, o kim myślimy, że już nie ma dla niego szans, jest człowiekiem, którego Bóg co? Chce zbawić. A więc pierwsza rzecz, mamy docierać do wszystkich ludzi. Bóg tutaj wydaje polecenie. Wyjdźcie wszędzie. Na place, ulice, ruszajcie w opłotki i przymuszajcie. I przymuszajcie ludzi, by weszli do Bożego domu, by znaleźli się w Bożym Królestwie. Nie wiem, czy pamiętacie taki film i taką książkę, a w zasadzie dwie nawet książki, to lata temu myśmy się nawracali kiedyś pod wpływem tego filmu, Krzyż i Sztylet. Nicky Cruz opowiada, niektórzy pamiętają. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszą ewangelizację Nicky Cruza po jego nawróceniu. Pamięta ktoś? Podpowiem, nie stosujcie tego. Złapał swojego kolegę, zerwał antenę z dachu i powiedział mu, zabiję cię, jak nie oddasz życia Jezusowi. Może to nie najlepsza metoda, ale uczył się chłopak i dzisiaj jest jednym z najbardziej skutecznych ewangelistów. To był jego początek. Trudny, ale potem był skuteczny. Ale miał taką gorliwość, taką pasję dla Jezusa. Kogo mamy przyprowadzać? Wszystkich, których znamy. Jak myślicie, kiedy powinniśmy przyprowadzać ludzi do Chrystusa? Kiedy jest najbardziej dogodny czas? Zawsze. Zawsze. Oczywiście są takie momenty, kiedy ludzie są załamani i bardziej wtedy są otwarci. Ale Biblia mówi, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Oto teraz dzień zbawienia. Biblia nie mówi o jutrzejszym dniu, że jutrzejszy dzień jest dniem zbawienia. Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Mamy składać świadectwo o Ewangelii Bożej łaski. A więc mamy przyprowadzać teraz. Ludzie potrzebują Ewangelii teraz. Jak mamy to robić? Biblia też daje piękne wskazówki dla nas, jak mamy przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Posłuchajcie apostoła Pawła. I stałem się dla Żydów jako Żyd. I wiecie, ja jak czytam ten fragment, to ten fragment uczy mnie, że jeśli chcę być ewangelistą, chcę ludzi przyprowadzać do Jezusa Chrystusa, to po pierwsze, powinienem ich zrozumieć, a po drugie, przemówić do nich w sposób zrozumiały. Gdy byłem nauczycielem ewangelizacji w seminarium, warszawskim seminarium teologicznym kilkanaście lat temu, moi studenci przynieśli mi kiedyś taki obrazek na lekcję o ewangelizacji i wyświetlili mi na tablicy. Chyba wtedy właśnie tak przemawiałem. Na tym obrazku był człowiek ubrany w garniturze czarnym, z krawatem. Stał w parku, a w parku na ławce siedziało trzech panów z takimi wielkimi, tu wygoleni na łyso, tu takie wielkie kolorowe pióropusze, a on im mówił o upamiętaniu, o krwi baranka, a nad ich głowami był wielki znak zapytania. I powiem tak, żeby człowiek oddał życie Jezusowi Chrystusowi, przeżył prawdziwe nowonarodzenie, musi się upamiętać? Musi. Musi doświadczyć przekonania o swoich grzechach, od których powinien się odwrócić? Oczywiście. Ewangelia bez pokuty nie jest Ewangelią. Ale przemawiać musimy w taki sposób, żeby współczesny człowiek mógł to przesłanie zrozumieć. Mógł zrozumieć, co się kryje pod słowem pokuta, co się kryje pod słowem upamiętanie, ofiara, zbawienie i tak dalej. Musimy przemawiać do niego w zrozumiały sposób, prosić o mądrość, taką jak miał Jezus. Biblia mówi, że do ludzi uczonych Jezus przemawiał językiem uczonym, ale potrafił przemawiać też do ludzi, którzy może nie mieli wielkiego wykształcenia, przemawiać w taki sposób, żeby oni zrozumieli. Chodzi o to, jak mówi apostoł Paweł, stałem się dla wszystkich, stałem się wszystkich, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Biblia mówi tak, jeśli chcesz przyprowadzić innych do Jezusa, to po prostu zaczynasz ich kochać, a miłość pokonuje wszelkie bariery. Powiem wam, to będzie zwierzenie sfrustrowanego pastora. Lubicie słuchać takie rzeczy. Jak ktoś nie słuchał, to teraz po tym haśle zacznie słuchać. To wam powiem trochę o mojej frustracji. Kilka tygodni temu wróciłem do domu i zacząłem czytać jakieś artykuły na temat chrześcijaństwa. Biorę do ręki jeden artykuł i czytam. Autor tego artykułu wymienia całą listę ewangelistów, pastorów, którzy głoszą fałszywą naukę. No słyszę, czytam, mówię, no przecież całe życie myśmy się uczyli od niego Ewangelii, on dzisiaj jest nazwany fałszywym. Zaczął 60 czy 70 lat temu, czytam całą listę, potem otwieram inny artykuł, w innym artykule tego, który napisał ten artykuł, nazywają fałszywym ewangelistą i fałszywym nauczycielem. Potem jeszcze, i wiecie, chwyciłem komputer i chciałem go rozwalić o podłogę. Pomyślałem sobie, wiesz co, diable, my nie potrzebujemy prześladowań, żeby Kościół został zniszczony. My się sami wykończymy. Wiecie dlaczego? Ponieważ ratowanie ludzi nie jest naszym priorytetem. My potrafimy za jakąś doktrynę, ja nie mówię, że doktryny nie są ważne, Jest zestaw doktryn, które są ważne. Ale czasami potrafimy za rzeczy drugorzędne poróżnić się tak, że nie potrafimy na siebie patrzeć i od czci i wiary się odsądzić. Znam ludzi, dla których nasza wspólnota jest niewierząca tylko z jednego powodu. Z tego, że gramy na instrumentach na nabożeństwie i potrzebujemy w związku z tym Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo mają takie nauczanie. Błogosławimy ich, bo to są nasi bracia w Chrystusie. Już się trzęsę w środku. A pierwsi chrześcijanie, my potrafimy za byle jaką doktrynę pogryźć się i na siebie nie patrzeć. A pierwsi chrześcijanie, za najważniejszą doktrynę, jaka jest w Piśmie Świętym, a ta doktryna brzmi, Jezus Chrystus jest Panem, oddawali życie. A my potrafimy walczyć ze sobą. Powiedziałem sobie, dosyć. Koniec. Sprawa jest wielkiej wagi. Sprawa jest życia, sprawą życia i śmierci. I nie warto tracić czasu na niektóre rzeczy. Mój znajomy mówi tak, jak grzebiesz w szambie, pamiętaj, wyciągniesz... A ja nie chcę grzebać w szambach. Chcę nieść życie, a tym życiem jest Jezus Chrystus. Ponieważ nie ma w nikim innym zbawienia. Kochani, i wiele innych rzeczy. Warto usiąść i pomyśleć sobie, czy czasem moje priorytety nie stoją tak na głowie, że diabeł okrada mnie z czasu, który mogę poświęcić, ja widzę to w moim życiu, który mogę poświęcić na to, żeby komuś powiedzieć Ewangelię. Żeby komuś zanieść Ewangelię o zbawieniu. Wiecie, to jest ciekawe. Bóg, Jezus, gdy odchodził z tego świata, powiedział takie zdanie. Ja prosić będę Ojca i co On zrobi, Ojciec? Da wam innego Pocieszyciela. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i go nie zna. Wy go znacie, bo wśród was przebywa i w was będzie. A potem dodaje takie zdanie. A gdy przyjdzie Pocieszyciel, do kogo przyjdzie? Do nas. To wiecie, co zrobi przez nas Pocieszyciel Duch Święty? Przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jezus powiedział później w Dziejach Apostolskich, 1:8, takie zdanie. Nie wasza to, i wcześniej też mówił o tym, nie wasza to sprawa znać czasy i chwile, które Bóg swojej mocy ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i kim będziecie? Kim? Będziecie świadkami. Czyimi? Jezusa Chrystusa. Moimi, powiedział Jezus. To jest nasze największe powołanie. To jest twoja życiowa i moja życiowa misja. Być świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy przeżywacie to, co ja przeżywam. Ale często, gdy zaczynam z ludźmi rozmawiać o Ewangelii, to czasami mam obawę, że oni mnie wcisną do narożnika, że nie dam sobie rady, że nie obronię Pana Boga, nie obronię swoich przekonań. Macie takie obawy? Ja nieraz je mam. Aż do momentu, kiedy odkryłem rzecz, która mnie uwolniła. I chcę wam ją powiedzieć. Nie musimy być obrońcami Pana Boga. Mamy być Jego świadkami. Świadkami Jezusa Chrystusa. A świadek o czym mówi? O tym, czego doświadczył z Jezusem. I nie mów, mam za marne świadectwo, bo nie okradłem i nie zabiłem nikogo. Każde świadectwo, jakie masz z Jezusem Chrystusem, nie jest marne. Jest świadectwem Bożej chwały. I każdy z nas je ma. Jeśli spotkałeś Jezusa, masz świadectwo w sobie. To może być proste świadectwo. Byłem zwykłym człowiekiem. Żyłem z dnia na dzień. Miałem wszystko, czego potrzeba, ale coś czułem w swoim sercu, że mi brakuje. Otworzyłem Ewangelię, ktoś mi powiedział o Jezusie, oddałem mu swoje życie. I dzisiaj świat mój wygląda inaczej. Nabrał barw. Mam pewność tego, że idę do nieba. Wiecie, że wielu ludzi boi się powiedzieć takiego świadectwa tylko dlatego, że jest za mało ekscytujące. Ale ono jest ekscytujące. Bardzo. Bo dziś wielu ludzi myśli, ja się muszę nawrócić tylko wtedy, jak zamordowałem 200 osób, czy 20, czy ten, to wtedy to jest, nawrócenie jest dla takich. A nawrócenie jest dla każdego człowieka. Nie mamy być obrońcami Boga. Mamy być obrońcami Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział tak. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Lubię ten fragment. Ten fragment mówi mi o hierarchii mojej odpowiedzialności. Ja ten fragment rozumiem na dwa różne sposoby. Ja go rozumiem literalnie, w pierwszej kolejności. Rozumiem, że jako chrześcijanie mamy odpowiedzialność za naród żydowski. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Ja ten fragment rozumiem na dwa sposoby. Literalnie właśnie rozumiem w ten sposób. Skoro jak Jezus powiedział, zbawienie przyszło od Żydów, my mamy teraz odpowiedzialność modlić się o pokój dla Jerozolimy. I to jest nasza odpowiedzialność. Ale rozumiem też ten fragment dla siebie samego w taki sposób trochę przenośny. Myślę sobie, co jest moją Jerozolimą, w której mam zanieść Ewangelię. To jest mój własny dom. Moją Judeą. Może być moja najbliższa okolica, moi bliscy, moja dalsza rodzina. Moją Samarią może być ten kraj czy ten kontynent. A krańce ziemi to jest moja misja. Czy wiecie, że jako Kościół możemy te wszystkie rzeczy robić? Ty możesz zanieść wielkie posłannictwo temu ginącemu światu, bo masz świadectwo w sobie. Masz świadectwo Jezusa Chrystusa w sobie. Możesz zanieść je temu ginącemu światu, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Możesz je zanieść w swoim domu. Zacząć modlić się o swoich najbliższych, o swoich rodziców czy swoje dzieci. Możesz modlić się o swoich sąsiadów i zacząć z nimi rozmawiać. A wiecie, co się okazuje? Że jak zaczynamy rozmawiać, w większości przypadków, przynajmniej ja miałem takie doświadczenia, w większości przypadków było tak, że okazywało się, że ludzie mieli duchowy głód i że chcieli po jakimś czasie rozmawiać, że chcieli mnie pytać. Czasami się zastanawiali, skąd ja mam taką ogromną wiedzę, co byłem zdziwiony. Okazało się, że jak znasz Pismo Święte, to masz ogromną wiedzę. Masz podstawową wiedzę, jeśli chodzi o kwestie zbawienne. A więc mamy coś do powiedzenia, a w zasadzie mamy o kimś do powiedzenia. O Jezusie Chrystusie, który zrobił wielkie rzeczy w naszym domu. Czy pamiętacie tego człowieka, z którego Jezus wypędził demony? Ten człowiek przyszedł do Jezusa i poprosił go, by mógł zostać z Jezusem. A Jezus mu powiedział tak: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I on poszedł i rozpowiadał po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A więc zaczynamy od domu. Potem szukamy następnych miejsc. Możesz to zrobić, zanosząc swoje świadectwo innym ludziom. Jak zacząć? Zacznij od prostej modlitwy. Wiem, że to jest powtarzanie tego samego, ale trzeba zacząć praktykować i nie będziemy wtedy powtarzać. Zacznij od prostej modlitwy. Boże, daj mi dzisiaj chociaż jedną osobę, której będę mógł opowiedzieć Ewangelię. I to się zacznie dziać. I to się zacznie dziać. Oczywiście nie można zrobić takiej rzeczy, że będę się modlił, a nie będę nic robił w tej dziedzinie. Trzeba szukać okazji, modlić się i działać. Ktoś powiedział, że modlitwa bez działania to jest obłuda. Ale działanie bez modlitwy to jest bezczelność, ponieważ zakłada to, że mogę zadziałać coś bez Bożej obecności, a to już zakrawa na bezczelność. A więc potrzebujemy modlić się i rozmawiać z ludźmi. Co możesz jeszcze zrobić? Możesz założyć grupę domową, otworzyć swój dom na to, by inni ludzie przyszli i zaczęli słuchać Bożego Słowa. Jak już człowieka zaprosisz do siebie, no to już nie ma innego wyboru. Pamiętam, kiedyś zaprosiliśmy z moją żonę, z żoną takich rodziców z klasy naszej córki. Bali się do nas przyjść, bo wiedzieli, kim jestem. Więc spodziewali się, że będziemy mówić o różnicach i będziemy przeciągać ich na swoją wiarę, jak to się popularnie mówi. No więc założyłem, że tego dnia ani słowa nie będziemy mówić. No i tak spędziliśmy jedną godzinę i drugą. I w tym momencie zaczęli mnie sami pytać. Ale ja mówię, ale ja nie chcę o tym rozmawiać. A ten człowiek powiedział, ale ja chcę. I zaczęliśmy rozmawiać o Jezusie. Byłem w sytuacjach, w których zawaliłem sprawę i było mi przykro. Opowiadałem wam kiedyś także. Zostałem zaproszony przez pełnomocnika wojewody do spraw kontaktów z kościołami i siedział z duchownym jednego z kościołów i rozmawiali o polskich filozofach. Usiadłem razem z nimi i próbowałem wyciągnąć z mojej głowy, z pamięci jakiegoś filozofa, żeby zabłysnąć przed nimi, że mam jakąś wiedzę. Koncentrowałem się i w końcu przypomniało mi się jedno nazwisko. Powiedziałem na to, pełnomocnik powiedział, a to taki komuch. I myślę sobie, no to ładnie strzeliłem. Ale gdy wyszedłem za drzwi, czułem się jak przysłowiowy, pobity pies. Bo miałem o kimś więcej do powiedzenia. O Panu Jezusie Chrystusie. A tak chciałem zabłysnąć jakąś inną gwiazdą. A przecież Jezus jest najjaśniejszą z gwiazd, która nigdy nie przeminie. Mamy o czymś i o kimś do powiedzenia. Nasza misja ma wieczne konsekwencje. Niebo i piekło są w równowadze. Musimy chcieć podjąć ryzyko, by przekazywać to poselstwo. Ktoś powiedział to tak. Czas, by Boży mężczyźni stali się Bożymi mężczyznami. By Boże kobiety stały się Bożymi kobietami. Byśmy mogli zanieść Ewangelię do ginącego świata. Możemy zapytać, a co ja z tego będę miał? Jezus powiedział takie zdanie. Zaprawdę powiadam wam. Nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stukrotnie. Chcecie widzieć błogosławieństwo nad swoim życiem? Zacznijmy głosić Ewangelię. Chcemy doświadczać cudów? Zacznijmy głosić Ewangelię. Ale to nie ma być główny motyw tego, że tak to robimy. Jeśli naszym głównym motywem ma być to, że Bóg nam wynagrodzi, to jest żaden motyw. Naszym motywem ma być to, że już jesteśmy uratowani. I zakończę pewną historią autentyczną. Stała się ona wiele lat temu, około 20 lat temu. Byłem nauczycielem w szkole i część nauczycieli pojechało na konferencję do jednego z miast. Niektórzy z was będą znali tę historię. Pojechali na konferencję, umieszczono ich w takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, barak, w którym nocowali. I w nocy w tym pomieszczeniu wybuchł pożar. Niektórzy z was być może znają tę historię 20 kilka lat temu. Ten cały obiekt był zakratowany, drzwi były pozamykane. Gdy nauczyciele, osoba, która miała pilnować i doglądać tego miejsca, nie była w stanie tego zrobić, jeśli dobrze pamiętam, czy opuściła to, czy była pod wpływem jakichś środków, że nie zrobiła tego, co do niej należy. I ci ludzie w środku zaczęli płonąć. Tam był mój przyjaciel, nauczyciel z mojej miejscowości rodzinnej, młodszy trochę ode mnie kolega. Ktoś wbiegł do tego pomieszczenia, przykrył go kocem i jako jednego z nielicznych wyprowadził na zewnątrz. I ten mój kolega mi opowiadał potem taką historię. Mówi, wiesz, stałem przed tym budynkiem. Przez okna krzyczeli do mnie moi przyjaciele. Nie byłem w stanie tam wbiec. Nie byłem w stanie nic zrobić. Nie mogłem nic zrobić. Okna były zakratowane, byłem przerażony. I ten obraz, choć miał miejsce 20 lat temu, temu mojemu przyjacielowi, towarzyszy do dzisiaj. Towarzyszy mu obraz ludzi, którzy ginęli w płomieniach i jego bezradności. Chciał pomóc, ale był bezradny. Kochani, chciałbym ten obraz nam zostawić, bo o tym właśnie mowa. Ludzie bez Chrystusa idą na wieczne potępienie. Ty masz wszelkie narzędzia, żeby ratować. I ja je mam. I coś musimy w tej kwestii zrobić. A odpowiedź jest bardzo prosta. To, co możemy zrobić, to być świadkami Jezusa Chrystusa. Gdzie? W naszym domu. Gdzie? W naszej okolicy. Może w sąsiednim mieście. A nawet dajemy sposobność po krańce ziemi. Dowiecie się o tym z tej ulotki, którą dzisiaj dostaniecie na wyjście. Nie wychodźcie bez tego. Każdy z was niech weźmie to ze sobą i zapozna się. Ponieważ wielkie przesłanie jest twoją i moją życiową misją zostawioną przez Jezusa Chrystusa. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kiedy mamy pochylone głowy, nie rozglądajmy się. Może jest ktoś z nas dzisiaj na tej sali, kto wiesz, że potrzebujesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie znasz Go, nie masz z Nim osobistej relacji. Chciałbyś albo chciałabyś Go poznać. Chciałabyś powiedzieć, to ja chcę poznać Tego, który może moją pustkę duchową zapełnić. Chcę poznać Jezusa Chrystusa. Chciałbym się o Ciebie pomodlić. Jeśli jest wśród nas taka osoba, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, chciałbym poznać Jezusa, chciałbym się o Ciebie pomodlić. I też chciałbym się pomodlić o tych z nas, którzy chcą, by głoszenie Ewangelii stało się waszą życiową misją, że chcecie nieść świadectwo Jezusie i potrzebujecie modlitwy. Potrzebujecie, żeby Bóg wypełnił was mocą z wysokości i chcecie podjąć się pracy ewangelisty, pełnienia tej misji życiowej. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty na świat posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa. Posłałeś Go po to, aby nas zbawić, aby nas uratować. I dzisiaj jako uratowani, wybawieni z ognia piekielnego, chcemy, Panie, tę dobrą nowinę zanieść każdemu człowiekowi, bo Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który nie chce, aby ktokolwiek zginął. Chcesz, żeby wszyscy byli uratowani, żeby wszyscy byli zbawieni. Proszę Cię, Panie, abyśmy nie tracili już czasu, ale żeby wielkie Twoje przesłanie stało się naszą życiową misją. Panie, aby każdego dnia choć jedna osoba usłyszała od nas świadectwo o Tobie. Rozpal nasze serca, wyposaż nas w moc swojego Ducha Świętego. O to Ciebie, Panie, prosimy. Wyposaż nas w swojego Ducha Świętego. Panie, Twoje słowo mówi, że kto ma Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, ma świadectwo w sobie. Nie mamy wymówki, Panie. Mamy świadectwo w sobie. Proszę Cię, daj nam odwagi i odpowiedzialności do tego, żebyśmy to świadectwo zanieśli innym. Amen.